południe wnet. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na popołudnie wnet. Dzisiaj jest poniedziałek, 11 lutego, rok 2019 i na początek popołudnia wnet informacje właściwie agencyjne. Po pierwsze wiemy już i znamy datę pogrzebu Jana Olszewskiego, odbędzie się on w sobotę, a żałowa najpewniej będzie trwała od czwartku do soboty, poinformował w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Marszałek Sejmu ocenił też, że Jan Olszewski swoją postawą pokazał, jak Polacy powinni służyć narodowi, ojczyźnie i całej Polsce. Na cmentarzu oczywiście wojskowym na Powązkach będzie pogrzeb Jana Olszewskiego. Druga informacja statystyczna: po trzech latach sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość 51% badanych dobrze ocenia dotychczasowe działania tej partii, krytycznych jest 40%, ponad 59% respondentów uważa, że PiS wywiązuje się z obietnic wyborczych. To jest wynik sondażu przeprowadzonego przez CBOS. Wokół konferencji, która zacznie się w Warszawie za dwa dni, dzieje się bardzo dużo. Między innymi szef palestyńskiej dyplomacji poprosił arabskie państwa o zbojkotowanie konferencji bliskowschodniej w Warszawie lub obniżenie rangi wysyłanej na nią delegacji. Spotkanie to odbędzie się w polskiej stolicy w środę i w czwartek. Czy ten apel będzie skuteczny, zobaczymy. Z kolei Stany Zjednoczone ostrzegają Europę Wschodnią i Środkową przed Huawei, czyli wielką firmą telekomunikacyjną chińską, że to jest narzędzie wpływu i szpiegostwa ze strony amerykańskiej. I pan Mike Pompeo podczas wizyty w Warszawie i w ogóle w regionie będzie o tym mówił i zachęcał rządy do tego, żeby nie współpracowały z firmą Huawei. W tygodniku W Sieci ukazał się wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Wywiad bardzo ciekawy. Można przeczytać, co prezes Jarosław Kaczyński sądzi o zarobkach w Narodowym Banku Polskim i Adamie Glapińskim. To zacytujmy odpowiedź. Mnie osobiście zniesmaczyła sprawa zarobków dwóch pań w Narodowym Banku Polskim. Ta sytuacja to sytuacja niestosowna, ale również w niej trudno się dopatrzyć złamania prawa. Zresztą my na sprawę owych pań zareagowaliśmy, przyjmując szybko ustawę o jawności zarobków. O zmianie na stanowisku szefa rządu. Zmiana premiera podyktowana była przede wszystkim wiarygodnymi sygnałami o nowej wielkiej ofensywie przeciwko Polsce i to o skali międzynarodowej. Chodziło o próby przypisania nam już nawet nie tylko faszyzmu, lecz wprost hitleryzmu, co na pewno nie byłoby przypadkiem. Potrzebowaliśmy osoby, która byłaby w tej sferze skuteczna. Jeśli wziąć pod uwagę deklarację polsko-izraelską, będącą naszym naprawdę ogromnym sukcesem, co niektórzy w końcu zaczynają doceniać, było to oczekiwanie dobrze ulokowane. Premier Izraela będzie w Warszawie na konferencji bliskowschodniej. To też podnosi rangę tej konferencji. I jeszcze jedna informacja z Gdańska. Hans G. został skazany za mowę nienawiści przeciwko Polsce. Sąd skazał go na przeprosiny, a mężczyzna też, czyli Hans G., musi zapłacić 50 tysięcy złotych tytułem odszkodowania. Z panią Natalią Nitek-Płażyńską, która wniosła sprawę do sądu, postaramy się połączyć jeszcze dziś w popołudniu wnet. A jakimi inwektywami mówił o Polakach i co mówił? Nienawidzę Polaków. Nie to, że ich nie lubię. Nienawidzę ich. Oni wszyscy są. I tutaj nie będę wymieniał, bo po co mamy się denerwować. Wprawdzie premier Izraela przylatuje do Warszawy, ale Komisja Europejska do Warszawy ma dalej, dlatego przyślę na konferencję tylko zwykłego urzędnika. I to jest taka garść informacji na początek popołudnia wnet, na które Państwa serdecznie zapraszam. Popołudnie wnet. Ale na początek popołudnia wnet temat warszawski. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk prawa, polityk klubu Prawa i Sprawiedliwość, bo związany z partią Gowina, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry panu.
Witam państwa, dzień dobry, witam pana redaktora.
I rzecz będzie o warszawskich tramwajach, bo Warszawa podjęła decyzję, prezydent Trzaskowski, rozumiem, podjął decyzję, że po Warszawie będą jeździć koreańskie tramwaje. Co pan o tym sądzi, co pan o tym wie?
No przede wszystkim spółka, która odpowiada za transport w Warszawie, czyli Zarząd Transportu Miejskiego, w ofercie, oferta, która została wybrana, dotyczy firmy koreańskiej, Huawei i co, Hyundai, przepraszam, może tak jesteśmy w temacie tego Huawei ostatnio, więc tak mi się jakoś zmieszało, ale oczywiście chodzi o Hyundai, tylko cały problem polega na tym, że proponowana oferta dotyczy prototypów. Firma koreańska, po pierwsze, w Korei tego typu transport nie jest stosowany, więc nie ma doświadczenia na własnym rynku, ale też i nie eksportuje tego typu produktów na świat. Wiemy, że minimalne zamówienie zostało złożone w Turcji i Polska będzie pierwszym krajem, po pierwsze, w Unii Europejskiej i tej części Europy, w którym tego typu pojazdy mają się pojawić. Jest to tyle w nasza opinii, po prostu jesteśmy zaniepokojeni faktem, po pierwsze, tak dużego wydatku, bo mówimy tutaj o kwocie prawie 2 miliardów złotych, że to będą prototypy, a polski przedsiębiorca PESA nie została w ogóle wzięta pod uwagę z uwagi na złożoną ofertę, ale to ciekawe, różnica kwotowa wynikała z tego, że przecież firma koreańska w Polsce nie płaci podatków.
No dobrze, ale czy płaczemy nad rozlanym mlekiem, że ta decyzja została w ostateczny sposób podjęta, przetarg się zakończył i na pewno będziemy jeździć tramwajami wyprodukowanymi, chyba na terenie Europy, ale koreańskimi?
Trwa w tej chwili analiza, analizujemy, na ile jeszcze można znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji, ale patrząc na podejście pana prezydenta, który cieszy się z takiego rozwiązania, że to nie polska firma wygrała i że właśnie Koreańczycy będą dostarczali do Warszawy ponad 200 wagonów, sądzę, że takiej decyzji politycznej nie będzie weryfikacji też głębokiej ze strony pana prezydenta, na ile ten przetarg, na ile ta cała procedura była zgodna ze wszystkimi zasadami, ponieważ jeżeli wygrywa firma, która nie ma doświadczenia, są to prototypy, mówimy o czymś, co tak naprawdę jest pod wielkim znakiem zapytania, oferta jest na tyle niska, jeżeli chodzi o koszty, że obawiamy się, że po prostu terminowo może wystąpić problem, jeżeli chodzi o dostarczenie tego typu produktów i pytanie oczywiście, jakiej jakości będą, bo mówimy tutaj też o takich rzeczach, które wydają się dla laika niedużym problemem, ale na przykład to, że w Polsce mamy znaczną różnicę temperatur i wiemy, że już w tej chwili tramwaje, które funkcjonują na warszawskich drogach i nie są to w warszawskich szynach, nie są to firmy z Bydgoski, tylko pochodzące z innego kraju. Mamy do czynienia z czymś takim, że po prostu często się psują, inaczej wpływają na to warunki atmosferyczne, inne problemy występują, ale tam przynajmniej te rozwiązania jako tako są profilaktycznie, jest tam cała procedura zapobiegania wdrażana, a w przypadku prototypów, które jeszcze nigdzie nie jeździły, no będziemy mieli do czynienia z sytuacją niepokojącą.
Tramwaj, który jeszcze nie spotkał się z szynami, czy to jest taki tramwaj, gdzie przynajmniej prezydent Trzaskowski w towarzystwie, nie wiem, dziennikarzy i innych radnych przejechał
nie,
się
nie,
tym
nie
tramwajem.
Nie, nie, nie jest to tramwaj różnorodności, ani żaden inny. Ten tramwaj jest prototypem, jest to propozycja, nie jest sprawdzony. Jeżeli mówimy o sprawdzeniu tak dużego taboru, to nawet gdyby w jakimś małym miasteczku takie tramwaje jeździły, to nie możemy mówić tutaj o stolicy dużego kraju, ponieważ mówimy tu o 200 sztukach, więc być może wystąpią jakieś wady w tych produktach, ale miejmy nadzieję, że tak oczywiście nie będzie, bo mi zależy oczywiście na tym, żeby Warszawa jak najlepiej się rozwijała, żeby te produkty były jak najlepsze, ale już na dzień dzisiejszy, patrząc na efekt tego przetargu, możemy się obawiać, że na przykład może dojść do sytuacji podobnej, jak to było w przypadku zakupu Pendolino, gdzie kupiono z hukiem owieszono informację, że tego typu pojazdy się pojawią, a okazało się, że no, poza piękną nazwą i możliwościami technicznymi homologacja nie pozwoliła na to, żeby odpowiednią prędkość rozwijały.
A PESA jest polską firmą?
No tak, no, rząd Prawa i Sprawiedliwości wsparł to bydgoskie przedsiębiorstwo i w tej chwili stan finansowy spółki jest zdecydowanie lepszy, a jeżeli mówimy tutaj o tak,
którzy... to byłby ważny kontrakt dla PESY.
To byłby ważny. W ogóle w krajach europejskich jest taki... W Polsce sądzę, że dopiero od 2015 roku zaczęliśmy masowo rozumieć, co znaczy patriotyzm gospodarczy. Proszę sobie wyobrazić, że we Francji czy w którym dużych niemieckich w miastach byłaby sytuacja, że nie kupiono by narodowego, powiedzmy, z narodowym kapitałem produktu, no to mielibyśmy do czynienia z czymś niebywałym. A to nie dość, że to nie jest produkt z Unii Europejskiej, więc pieniądze nie zostaną w Unii Europejskiej, to jeszcze nie zostaną w Europie. Więc i w Polsce to już tym bardziej. Więc mamy do czynienia z czymś takim, że te 2 miliardy no po prostu nie będzie takiego jakby stopy zwrotu, która wynikałaby z naturalnego postępowania, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa. No przecież to są miejsca pracy, jest to rozwój, są to nowe technologie, a to są kwoty gigantyczne, bo 2 miliardy to w skali kraju jest już olbrzymia suma, co dopiero mówiąc o Warszawie.
A czy ten przetarg rozpisał pan Trzaskowski, czy ten przetarg ma swoją historię?
On ma historię, on trwał zdecydowanie dłużej niż rok, tam chyba było, dokładnie to było prawie 2 lata, był już unieważniany, były postępowania sądowe, a postanowiono kolejne, jakby wejść w kolejną fazę procedury przetargowej, no i niestety skończyło się to tak, jak to z radością wieścił pan prezydent Trzaskowski, i który cieszy się z tego, że koreańska firma będzie dostarczała do nas tabor.
Ale może ten tramwaj ma jakieś nadzwyczajne cechy?
To nic mi na ten temat nie wiadomo, że pan prezydent...
Ale czy jaki jest obyczaj? Czy jeśli jest taki wielki przetarg, to radni mają wgląd do papierów? Może pan zażądać od prezydenta czy od komisji przetargowej, że chce pan zobaczyć, poznać detale tego wszystkiego?
No i najlepszym instrumentem dla radnego jest, no niestety, jak już troszeczkę się mleko, powiedzmy, słowo rozlało, to po prostu wystąpić do komisji rewizyjnej o zbadanie wszystkich aspektów tego przetargu.
Ale wtedy kontrakt będzie podpisany, jak kontrakt będzie podpisany i niezrealizowany, to co się wtedy płaci? Odszkodowanie.
Dokładnie tak, tym bardziej, że nie wiadomo, jakie tam są szczegóły, jeżeli chodzi o ewentualną umowę, ewentualne też postępowanie, które było ze strony przedstawiciela spółki warszawskiej, która odpowiada za ten cały przetarg. Ja oczekiwałbym od pana prezydenta, w związku z tym, że jest tu dużo wątpliwości, że na najbliższej sesji, która odbędzie się w czwartek, w dodatkowym punkcie informacyjnym te szczegóły tego kontraktu, tego typu oferty, całego postępowania zostaną nam przedstawione w ujęciu nie tylko o przede wszystkim to kwestie tych prototypów, bo to jest najbardziej niebezpieczny wątek. No i to oczywiście jeszcze kolejne etapy, dlaczego akurat polska firma
no tak naprawdę... Prototyp znaczy nie ma jeszcze fabryki, która buduje te tramwaje, czy jest ta
nie
fabryka?
Znam, nie, na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na szczegóły, gdzie miałyby być produkowane te tramwaje. Informacje medialne są takie, że być może jakaś część produkcji będzie w Polsce, ale oczywiście to pytanie, jaka część produkcji, gdzie, czy rozmawiano na ten temat ewentualnie z rządem, czy to na terenie, rozumiem, że nie Warszawy, tylko ewentualnie gdzieś w Polsce, na jakich warunkach, czy jest przewidziana jakaś procedura tak zwana offsetowa. No mówimy tu o gigantycznych kwotach, więc zawsze to jest tak, że w tego typu przypadkach jakaś taka stopa zwrotu, przynajmniej z punktu widzenia nie tylko miasta, ale regionu, byłaby czymś naturalnym.
A zna pan szczegóły dokoptowania czy zmiany w Radzie Muzeum Powstania Warszawskiego? Do tej rady ma być dokoptowany generał Bondarek i jeszcze ktoś z klucza pana prezydenta Trzaskowskiego?
Tak, ma być tam dogotowana osoba, która jest w tej chwili sekretarzem miasta i jest przy okazji zięciem pana sędziego Rzeplińskiego, ale jeżeli chodzi o byłego szefa ABW, jest to tyle niepokojące, że przypomnę, że 31 lipca 2018 roku prokuratura postawiła panu Bondarekowi zarzuty dotyczące funkcjonowania podczas, kiedy był szefem ABW, więc dopóki ta osoba nie zostanie oczyszczona, na przykład, czy uniewinniona, to moim zdaniem nie powinien być brany pod uwagę już na etapie formalnym, a druga kwestia jest taka, jakie zasługi ma, jeżeli chodzi o o Radę, o kwestie związane z Powstaniem Warszawskim, były szef ABW. Wolałbym, żeby w tym miejscu znalazła się osoba, która na przykład zajmuje się naukowo Powstaniem Warszawskim, związana ze środowiskiem powstańczym. Osoba, która jest zasłużona na rzecz Powstania Warszawskiego. Nie przypominam sobie, żeby były szef ABW zasłużył się dobrze dla rzecz tej instytucji czy tego
ale
środowiska.
Ale zna doskonale metody działania służb specjalnych. Może te metody są do czegoś potrzebne?
To chyba, że pan prezydent tak uważa. Będę też oczekiwał na najbliższej sesji, ponieważ
ale
jest to propozycja.
Ale czy to jest decyzja, czy to jest propozycja?
To jest propozycja, która wpłynie na najbliższą sesję Rady Miasta. My będziemy nad nią głosowali. Będzie niewątpliwie dyskusja, o ile oczywiście nie zostanie zamknięta, bo to jest taka niestety obawa, że już tą metodę stosowano, że w Radzie Miasta Warszawy demokracja często jest łamana w postaci właśnie zamykania dyskusji i my nad ważnymi rzeczami często nie możemy rozmawiać, bo wychodzi przewodniczący, który później jedzie na zjazd ruchów obrony demokracji, jak to nazywa, a wcześniej zabiera możliwość demokratycznego rozmowy na sesji Rady Miasta w sprawach ważnych dla Warszawy.
A ruch obrony demokracji, myśli pan o wizycie prezydenta Trzaskowskiego w Brukseli, czy jakiś inny?
Jeszcze, no oni mają tam te swoje ruchy, zresztą pan przewodniczący klubu jest znany z tego, że jakiś czas temu podpisał list z inicjatywą budowy. To miała być wystawa, ale nawiązując do muzeum, opozycji ulicznej.
I tam było w latach 2015-2017.
Tak, znaczy generalnie tam jakieś takie, ja przepraszam, że już trochę zażartuję, ale często jak patrzę na właśnie te wszystkie ruchy związane właśnie z ruchami KODEM czy obywatelem RP, mam wrażenie, że naprawdę tym osobom się wydaje, że oni są przed 89 rokiem. Że tylko, że zapominają, że po prostu jest wolność, tak? Mogą, gdyby rzeczywiście tak było, to by inaczej zdecydowano wobec nich postępowano, a naprawdę my unikamy jakiegokolwiek konfliktu, dlatego, że ta dyskusja niczemu nie służy.
Zachęcam pana do czytania Kuriera Wnet. Przeczytam. 56 numer z lutego 2019. Jutro pojawi się w kioskach. Teraz jest jeszcze dostępny tylko w budynku
świeże,
pasty.
Ciepły.
Na 5. piętrze. Jacek Ozdoba, radny miasta stołecznego Warszawy, polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością i ruchem Gowina. Ruch Gowina, jaką ma nazwę?
Właściwą? Porozumienie Jarosława Gowina. Taka jest pełna nazwa sądowa.
Porozumienie Jarosława Gowina. Był gościem poranka, popołudnia w net, bo teraz jest popołudnie, dokładnie godzina 16:16, ale tak jak w poranku pojawia się Częstograj, tak i w popołudniu również za gości. Posłuchajmy. W popołudniu wnet zaśpiewała Anna Mysłajek. Jest godzina 16:22. Przy telefonie Zbigniew Stefanik, Strasburg. Dzień dobry panu.
Dobry wieczór państwa.
Informacja z Komisji Europejskiej, że Komisja Europejska przyszła do Warszawy tylko zwykłego urzędnika, bo szefowa unijnej dyplomacji uważają, że przyczyni się, krótko mówiąc, uważają, że ta konferencja jest może niepotrzebna, może też rozbija jedność europejską, co prasa francuska na temat konferencji warszawskiej pisze.
Otóż francuska prasa zauważa, iż konferencja ta jest niejako w kontrze do strategii, którą właśnie usiłują realizować państwa Unii Europejskiej. Chodzi tu o te państwa Europy Zachodniej, albowiem decyzja Donalda Trumpa z 8 maja ubiegłego roku o wprowadzeniu szeregu sankcji gospodarczych wobec władz w Teheranie tak naprawdę utrudnia sytuację francuskiego biznesu, nie tylko zresztą francuskich i niemieckich korporacji, które de facto od podpisania umowy atomowej, czyli od 14 lipca roku 2015, prowadzą tak naprawdę działalność gospodarczo-biznesową w Iranie. Tak więc poszczególne korporacje musiały z tej działalności rezygnować, aby o ile Komisja Europejska zapowiadała, iż Unia Europejska nie uzna tych sankcji amerykańskich, nie dostosuje się do nich, to jednak poszczególne korporacje pomimo apelu Paryżu i Berlina postanowiły odejść od rynku irańskiego, wycofać, krótko mówiąc, swoją działalność z tego rynku. Tak postąpił m.in. koncern Airbus, który wszak prowadził daleko idącą działalność biznesową w Iranie. Sprzedawał on samoloty o zastosowaniu cywilnym Iranowi i zdaje się, iż wycofuje on się z tej działalności. Tak więc tutaj decyzja o zorganizowaniu takiej konferencji, która jest postrzegana w Europie Zachodniej jako konferencja antyirańska, nie idzie w parze z myślą polityczną Europy Zachodniej, która próbuje stawiać się niejako w roli mediatora pomiędzy Iranem a USA i mediować w tym konflikcie, no, który zdaje się być konfliktem natury politycznej, geopolitycznej, być może wręcz gospodarczej. Prasa zachodnioeuropejska zauważa również, że w samych USA nie ma tutaj zgody co do tej strategii, albowiem Partia Demokratów no nie podziela tej opinii, wszak to Barack Obama podpisał wówczas umowę atomową z Teheranem. Wiadomo również, że pewne tutaj różnice zdań istnieją w obozie politycznym samego Donalda Trumpa w Partii Republikańskiej, tak więc prasa zauważa, być może jeśli Trump miałby zostać prezydentem USA, to wówczas kraj ten zmieni tą politykę i Europa, jak również USA, wrócą do wspólnej strategii odbliżu z Teheranem. Tak więc tutaj jakby ta konferencja nie jest konferencją, w której Europa Zachodnia chciała brać udział, bowiem jest to konferencja, która jest no, postrzegana jako konferencja stronnicza, w którym Europa Zachodnia, biorąc tutaj bardziej postawę mediatora, nie chce brać udziału.
Tak, taka modlitwa o to, żeby Trump przestał być prezydentem Stanów Zjednoczonych, trwa pewno wśród establishmentu francuskiego i niemieckiego. Natomiast powiedział pan, co pisze prasa zachodnioeuropejska, to my powiemy, co pisze Kurier Wnet, czyli prasa polska, gazeta niecodzienna. Na 12 stronie jest tekst Zbigniewa Stefanika, który jest przy telefonie, taki tekst podsumowujący to, co się zdarzyło we Francji od czasu, kiedy żółte kamizelki wyszły na ulicę i tu jest kilka danych. Ponad 2,5 tysiąca osób rannych, w tym ponad 200 ciężko. Kilkadziesiąt osób pozostanie trwale niepełnosprawnych. Kilkudziesięciu zabitych we francuskiej metropolii. Te informacje to są informacje sprawdzone? Czy wdarł się jakiś błąd w te informacje?
Nie, tutaj błędu żadnego nie ma. To są statystyki, które można przeczytać na stronach francuskiego MSW. 2,5 tysiąca rannych, czyli demonstrantów, to dane na początek miesiąca lutego. Obecnie te dane to już około 2700 rannych i dodatkowo należy dodać około 1400 policjantów rannych, policjantów, żandarmów, którzy w porządku. Tak więc tutaj przemoc cyfrową trwa nadal i zeszły weekend, w sobotę, kiedy doszło do 13 manifestacji ogólnokrajowej żółtych kamizelek, doszło również do trwałego uszkodzenia ciała jednego z demonstrantów. Otóż około godziny 14 grupa demonstrantów, usiłując się dostać na teren francuskiego parlamentu, została zatrzymana przez francuską policję. Doszło wówczas do starć z policją, w wyniku których jeden z demonstrantów stracił rękę. Jest to skutek wybuchu granatu hukowego. Na tym etapie prokuratura francuska prowadzi śledztwo i próbuje wyjaśnić okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii. Jednakże przemoc seksualna trwa i doszło wręcz do podpalenia domu marszałka francuskiego Sejmu. Tak więc eskalacja przemocy, pomimo iż próbuje się przekształcić demonstracje uliczne i zamieszki proces polityczny, nad seksualną nadal mają miejsce i zdają się nie mieć końca.
Powiem, że zdziwiła mnie informacja o tym, ile biur poselskich zostało we Francji zaatakowanych.
Otóż faktycznie zdaje się, iż według danych MSW około 10% biur poselskich zostało zdegradowanych, zaatakowanych przez przeciwników tychże posłów. Zarówno połowa posłów partii rządzącej La République en Marche dostało pogróżki, w tym są to groźby związane ze śmiercią, jak również listy, które zawierały nie tylko list, ale amunicję jako symbol rychłej śmierci. Tak więc tutaj, jak już wspomniałem, przemoc nad Sekwaną ma miejsce i eskaluje. Dotyka ona parlamentarzystów, dotyka ona już wręcz marszałka Sejmu, którego dom podpalono. Dotyka ona również demonstrantów, albowiem podczas każdych demonstracji dochodzi do eskalacji przemocy, dochodzi do wielu dziesięciu rannych. Dotyka ona wreszcie służb porządku, które również stają się ofiarami demonstracji. Tak więc przemoc nad Sekwaną nadal eskaluje i trudno powiedzieć, jaki będzie finał tego kryzysu, który w zamyśle rządzących ma przekształcić się w proces polityczny, a na tym etapie jednakże z jednej strony debata ogólnokrajowa, z drugiej strony demonstracje trwają nam nadal.
Jeżeli państwo chcą mieć na jednej stronie podsumowanie tych miesięcy demonstracji żółtych kamizelek, to polecam państwu tekst Zbigniewa Stefanika w lutowym numerze Kuriera Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A my posłuchamy piosenki francuskiej. Nie tylko protestować, ale i śpiewać Francuzi potrafią.